daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod swym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść.
Duchu Święty, przyjdź, dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź ja.
I otwieramy karty katechizmu Kościoła katolickiego na artykule 6. Sumienie moralne. Mówiliśmy o sądzie sumienia, o potem formowaniu sumienia, bardzo ważnym tutaj aspekcie tego wychowania człowieka do dojrzałego wybierania, co jest dobre, co jest złe. I dzisiaj także mówimy o wybieraniu zgodnie z sumieniem i o sądzie błędnym. O to, co nam przedstawia katechizm, co chcemy też dzisiaj skomentować. Sumienie, raz jeszcze, stając wobec wyboru moralnego, może wydać zarówno prawy sąd zgodny z rozumem i prawem Bożym, jak i przeciwnie, sąd błędny, który od tego odbiega. Mówi nam katechizm o takiej możliwości, że niekiedy człowiek spotyka się z sytuacjami, które czynią sąd moralny mniej pewnym i utrudniają decyzję. Powinien jednak zawsze szukać tego, co jest słuszne i co jest dobre, oraz rozeznawać wolę Bożą wyrażonym w prawie Bożym. Oto niektóre zasady, które stosują się do wszystkich przypadków. A więc nigdy, uwaga, nigdy nie jest dopuszczalne czynienie zła, by wynikało z niego dobro. To nie jest tak, że no tak, czynię zło, wybieram złe czyny, złe motywacje, złe podpowiedzi, ale potem i tak wiem, jestem pewny, że z tego wyniknie dobro. Nie, to jest takie tłumaczenie człowieka złego, że posługuje się złem, żeby z tego uczynić dobro. To jest, tak może nam tylko mówić szatan, zły duch, że on właśnie dopuszcza się złych rzeczy, dopuszcza złe czynności, by z nich na końcu było dobro. Tak nie jest. To nie jest tutaj dobra zasada. Czy nawet złota zasada, wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. To jest właśnie najlepsza odpowiedź. A więc tutaj pamiętajmy, to, co ja uważam, że dla mnie jest dobre, pozytywne, pożyteczne, również ja chcę to czynić innym ludziom, a więc traktuję bliźniego jak siebie samego. Miłość zawsze zawiera w sobie szacunek dla bliźniego, dla jego sumienia. I to jest takie, można powiedzieć, minimum, ale piękne, sprawdzające się w życiu. A więc kochaj bliźniego jak siebie samego. Może to nie jest jeszcze szczyt chrześcijaństwa. Może to nie jest oczywiście jakieś to, co nazywamy tutaj jakąś taką, prawda, miłością ponad wszystko, ale w tym minimum jest zdrowy rozsądek i to jest właśnie, mamy Stary Testament wypowiedziany, a więc miłuj, traktuj, szanuj drugiego człowieka, tak jakbyś chciał, żeby ciebie ktoś, kto cię nie zna, traktował. Grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi, powie nam autor listu do Koryntian. Zobaczmy sobie pierwszy list, to jest 8:12. Dobrą jest rzeczą nie czynić niczego, co twego brata razi, gorszy albo osłabia. Mamy też takie przykazanie, taką radę w liście do Rzymian świętego Pawła, 14:21. A więc pamiętajmy, fundament tutaj to jest ta zasada, złota zasada. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie podobnie. Człowiek, powie nam katechizm, powinien być zawsze posłuszny pewnemu sądowi swojego sumienia. Gdyby dobrowolnie działał przeciw takiemu sumieniu, to potępiałby sam siebie. Ale wiemy, że zdarza się również i to, że sumienie znajduje się w niewiedzy i wydaje błędne sądy o czynach, które mają być dokonane już albo już zostały dokonane. I tak nieraz może być, że mówimy, że no cóż, no nie miałem świadomości, nie wiedziałem, że to mój czym, bo to grzech dopiero potem przychodzi, ta refleksja jest taki ciężki, jest taki dobijający drugiego. Myślałem, że może jakoś to będzie, a teraz już wiem. No i wtedy trzeba tą wiedzę niejako wykorzystać, bo wiadomo, że jeżeli ta moja niewiedza jest niezawiniona, to ona mnie broni, bo cóż, byłem człowiekiem, nie wiedziałem, że tak czy inaczej trzeba postępować, a jeżeli już wiem, to ode mnie też wymaga tutaj pewnej odpowiedzialności. Teraz nie ma już tak, że ktoś powie, nie wiedziałem nic, nie byłem na tym świadomy. Nie, mamy jednak katechezę, mamy nasze parafie, nauczanie kościoła, mamy dostęp do programów wszelakich, a więc nie ma takiej dziedziny, w której mogę powiedzieć, że całkowicie nic nie wiedziałem, jak żyć, jak postępować, bo po prostu nie poznałem prawa czy moralnego, czy prawa tego świeckiego. Nie, to jest tutaj już teraz coraz mniej jest miejsc na świecie, gdzie tak możemy powiedzieć to, co było dawniej, że niewiedza jakoś nas usprawiedliwia, bo nie wiedział, na czym polega czyn dobry, czyn zły, na czym polega ocena i tak dalej. Teraz już tych spraw jest coraz mniej. A więc cóż, trzeba się skupić, głównie tak patrzymy na nasze życie, na czym? Na doskonaleniu sumienia. To sumienie musi stawać się coraz bardziej doskonałe, a więc być tym głosem, być tym sędzią wewnętrznym, bardzo mądrym, bardzo rzeczowym, oceniającym, bo już nie możemy powiedzieć, że jest ono jakoś niepotrzebne, czy jest zbyteczne. Nie. Sumienie, które posiadamy, które kształtuje się od dziecka, tak można powiedzieć, jest naszym tym dobrym, tym głosem bardzo, bardzo potrzebnym. A więc trzeba je szanować, trzeba je doskonalić. Trzeba tak wszystko czynić, żeby ono było właśnie tym elementem spójnym z całym naszym życiem, z całym naszym wnętrzem. I wracamy też jeszcze raz pod kątem tutaj człowieka, więc sumienie bowiem, pamiętajmy, jeszcze raz powiedzmy, obok intelektu, więc naszego rozumu, także obok naszej woli i uczuć, należy do tych wielkich darów samego Boga. Jest to jakby aparat odbiorczo-nadawczy, przy pomocy którego można utrzymywać stały kontakt z Panem Bogiem, właśnie poprzez nasze sumienie, a więc nie tylko mózg, nie tylko to doświadczenie tego, co jest, prawda, sprawdzalne, więc że mogę coś obliczyć, zmierzyć, zważyć, ale właśnie ocena moralna jest tym takim aparatem odbiorczo-nadawczym, przy pomocy którego utrzymuje kontakt z Panem Bogiem. Dlatego też sumienie powinno być prawe sumienie, też to jest przypomnienie, a więc rozumiejące, co jest prawdziwe i tak dalej, powinno być prawe, pewne i też jest bardzo cecha ważna, wrażliwe. I tutaj jest cały szereg różnych ćwiczeń, różnych takich refleksji, jak to sumienie zbadać, ale pamiętajmy, prawe, też z drugiej strony pewne i też wrażliwe, bo ludźmi jesteśmy. I również sumienie chcemy ciągle niejako mówić o tej trosce, o to sumienie, więc troszczymy się o to, tak jak troszczymy się o zdrowie. Na przykład widzimy, że nie wiem, mamy wysokie ciśnienie, wysoki puls, a więc idziemy do lekarza, który się zajmuje sercem, prawda, krwią, do kardiologa. Mówimy tak samo i w naszym sumieniu. Tu, pójść możemy do spowiednika, do ojca duchownego, ale też i sami możemy tutaj sobie jakoś pomagać. Widzimy, że nasze sumienie na przykład jest za bardzo dokładne, wrażliwe, że gdzieś tak ciągle nam się włącza jakaś taka niepewność, taki osąd. Więc też warto pomyśleć, może trzeba byłoby jeszcze coś tutaj sobie wytłumaczyć, nie? Żeby, ale też może być odwrotnie, że czujemy, że jakoś to wszystko nam tak idzie, nie? A to tam było, to było, będzie, to będzie. I też, że to sumienie jest za mało wrażliwe właśnie, że gdzieś nam to wszystko, a tak się może stać poprzez właśnie czyny, które są dosyć mocne, ale jednak gdzieś ukrywane i dopiero po latach przychodzi nam myśl, aha, a może to było właśnie coś nie tak, może to było problem, może, chociaż tendencję jednak mamy do tego, żeby podsumowywać grubiej, tak, prawda, że a, to tam było, nie było, nikogo nie tego, nie zniszczyłem, nie zabiłem, jakoś tam to życie przeżyłem, prawda, i jest tendencja do tego, żeby uogólniać i podkreślać to, co było dobre, a tych rzeczy złych jakoś nieszczęść. Ale są osoby, które mają też taką wrażliwość i taką przesadzoną, które właśnie będą szukały ciągle moja wina i tak dalej, i tak dalej. Więc w pewnym momencie zostawiamy to, mówię, Panie Boże, proszę Cię, przyjmij to w takim, w moim takim tej ocenie, oczywiście osobistej, ale to wszystko, co chcę powiedzieć, to moje nawet i to może jestem zbyt pewny i tak dalej. Daj mi siłę, żebym to wszystko umiał kiedyś jeszcze przeliczyć, jeszcze raz ocenić, ale nie żeby to mnie blokowało na mojej drodze. To jest właśnie troska o to, żeby sumienie było pewne, było mocne, ale też żeby tej wrażliwości mu trochę zaoszczędzić. Dobrze, ono ma być wrażliwe, ale nie może być przewrażliwione. Kiedy jeszcze mówimy o sądzie błędnym, a więc tutaj ignorancja, ona często jest przypisana odpowiedzialności osobistej. Dzieje się tak, gdy człowiek niewiele troszy się o dochodzenie do prawdy i dobre, ale jest przyzwyczajony do tego, żeby się ciągle tłumaczyć. A więc, a było tak i tak, dobrze. A to było wtedy, było tak. No i taki mechanizm przychodzi też takiego zwalniania się. A więc, ignorancja. Ignoruje, czyli mówię, a to jest nieważne, to było, przeszło, poszło i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że jeśli ignorancja jest niepokonalna lub sąd błędny bez odpowiedzialności podmiotu moralnego, to zło popełnione przez osobę nie może być jej przepisane. Więc ignorancja nas niejako oczywiście tłumaczy i zwalnia. Mówi katechizm, dobre i czyste sumienie jest oświecane przez prawdziwą wiarę, albowiem miłość wypływa równocześnie z czystego serca i dobrego sumienia, i także wiary nieobłudnej. Im bardziej więc bierze górę prawe sumienie, tym bardziej osoby i grupy odstępują od ślepej samowoli i starają się o dostosować do obiektywnych norm moralnych. To jest bardzo ważne. A więc cały czas mamy mowę na temat, mówimy, kształtowanie, prawda? A więc kształtowanie, uprawianie, wzmacnianie, pogłębianie, to wszystko się mieści w tym naszego sumienia. Mówiliśmy kiedyś o intelekcie, mówiliśmy kiedyś o rozumie, teraz mówimy o tym właśnie sumieniu, który jest tym takim znakiem komunikacji między człowiekiem i Panem Bogiem. I wrażliwe sumienie w pozytywnym sensie jest bardzo ważne, bo ono pomaga nam właśnie ten świat widzieć, oceniać. Mówimy, ktoś właśnie ma sumienie wrażliwe, a więc nie jest przesadzone, nie jest jakiś tam, żeby był jakiś tam człowiekiem, który jest za bardzo wrażliwy, za bardzo delikatny, czuły, na swoim tle mówimy. Bo z takimi ludźmi mamy problem niejednokrotnie. Bo oni dlaczego? Bo oni ciągle widzą, ale co widzą? Siebie. Oceniają siebie, patrzą na swoją, jak ten świat mnie traktuje, jak tutaj mnie ludzie traktują i ciągle jestem ja i ja. Natomiast tutaj w przypadku wrażliwości sumienia, to wrażliwość mówi nam odwrotnie, że ja jestem tu jeden, konkretny, prawda, Jan Kowalski, ale tak jak ja traktuję innych ludzi, inne rzeczywistości, jak ja ich ranię, jak ja ich oceniam. I tu jest, popatrzmy, ta lepsza sytuacja, że jestem ja, ale nie w centrum, tylko ja, którego no, staram się widzieć i oceniać. To jest bardzo ważne. A więc nie ma egoizmu, że ego i ja, tylko jest taki bardziej no, egoizm, może ze słowo, nie egoizm, tylko że ja jestem, prawda, w środku, ale po to, żebym był niejako oceniany wokół. Żeby to, co wokół mnie jest, mnie oceniało. I tu jest właśnie niejednokrotnie problem, bo widzimy, że to, co jest, no to atakuje mnie, ocenia mnie dosyć konkretnie. Dlatego tak bardzo ważna jest osobista modlitwa, osobiste relacja z Panem Bogiem, żebym ja miał ten mechanizm wewnętrzny, że Pan Bóg o mnie mówi, do mnie mówi i ja go słyszę. Co jest nieodzowne właśnie w życiu wewnętrznym, to poczucie rozmowy z Panem Bogiem. Ono właśnie dokonuje się za jakiś tam czas, ale właśnie na modlitwie wewnętrznej. Potrzeba się zatrzymania. Ktoś mi to opowiadał z osób, powiedzmy, już takich formowanych bardzo długo wewnętrznie, że to nie jest tak, że ja sobie tak jak radio włączę, prawda? Nacisnę przycisk, szukam częstotliwości, jest 225, nie wiem, coś tam tego, megaherca i już słyszę, rozmawiam. Nie. To jest proces, a więc trzeba niejednokrotnie usiąść. Czasami tak, w taki sposób jałowy, zwykły, prawda, że czekam na Twój głos, Panie. Czasem potrzeba i zacząć lekturę duchowną, może Pismo Święte, może coś. Nie jest tak, że tylko siadam, załączę tam, włączę jakiś tam przycisk czerwony, zielony i już od razu Pan Bóg do mnie przychodzi i rozmawia. Nie. Jest to nasze wewnętrzne udoskonalenie, przygotowanie się do rozmowy tej wewnętrznej właśnie poprzez głos sumienia z samym Panem Bogiem. A więc pamiętajmy, ciągle dzieje się ta walka, ta praca. Oczywiście ona może i też nas tłumaczy, że z wiekiem jesteśmy może bardziej doskonali, uwrażliwieni, wiemy, co jest istotne, ale też czasem z wiekiem możemy nabierać pewnej rutyny, która tutaj nie pomaga. Ale cały czas wiemy, a więc sumienie nasze ma te trzy wyznaczniki, żebyśmy w tym kierunku się rozwijali. A więc, żeby było prawe, żeby było pewne i było też wrażliwe. I tutaj pamiętajmy, te trzy cnoty, te trzy kierunki prowadzące nasze sumienie są bardzo istotne i oby tak było, żeby nasze właśnie tutaj wszystkie trudności się kończyły, albo z drugiej strony, żebyśmy mieli problem prawdziwy właśnie, żeby to sumienie było prawe, pewne, wrażliwe. A żaden inny autorytet, jakiś doradca wtedy tego naszego sumienia nie podważy, nie ośmieszy, bo wiemy, że jest zbudowane na tych wartościach, o których mówi nam właśnie sam Pan Bóg, chcąc, żebyśmy byli ludźmi sumienia. Popatrzmy, to jest jednak słowo, które się nie zubożało. To słowo, które nie jest jakieś tam, prawda, przekroczone, nie jest naciągane, jak mówimy, że ludzie, człowiek sumienia, to jest człowiek sumienia, to są ludzie sumienia, ludzie honoru. A więc coś takiego, co nie można wewnątrz człowieka zniszczyć, podważyć, zamknąć. To są ludzie, którzy żyją według właśnie głosu sumienia i to jest ta cnota, która ciągle nas wzmacnia. Ja pamiętam, że zawsze się mówiło bardzo pozytywnie, że no, on ma sumienie, prawda, on ma honor. To było jednoznaczne, on ma słowo, prawda, ten człowiek żyje według sumienia, więc to coś, to nie było pytać, co to jest to sumienie, według czego on żyje, ja myślałem, to jakaś przysięga, jak byłem dzieckiem, prawda, przysięga, jakieś takie, nie wiem, wybranie, odznaczenie, nie, to jest jednak życie zgodne z zasadami, to jest to. Sumienie mi mówi, sumienie mi osądza, to moje sumienie mi daje hierarchię tutaj wartości. To jest bardzo ważne. A więc pamiętajmy o tym, żeby to sumienie kształtować do końca i do końca umieć no, też je uwrażliwiać, nie być człowiekiem, który powie, a dobra, to już było, minęło, bo już wychowałem dzieci, mam ileś tam lat, to tam niech dalej będzie. Nie, do końca masz to zadanie, kształtować dobrze sumienie i z nim właśnie być do tego ostatecznego zdania sprawy swojego życia. powiedzenia właśnie, jakie to moje życie jest, ocena tego życia, no i też przekazanie dobra, które przychodzi właśnie poprzez te codzienne nasze wybory, a więc to Pan Bóg daje mi szansę, On mnie też naprowadza, ale On potrzebuje mojej decyzji, mojego powiedzenia, tak, chcę iść za Tobą, chcę być z Tobą, Panie, i chcę wybierać ciągle dobro, a zło wyrzucać z mojego serca.